Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu jest już Patrycja Jęczmianka i jej gość.
Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, jest dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie ministrze, czy rząd pozoruje pomoc dla rolników? Czy rzeczywiście podjął rozmowy ze stroną ukraińską w sprawie rozwiązania tego kryzysu, który dotyka polskich rolników?
Wniosek po naszej kontroli, a wczoraj odbyliśmy kontrolę poselską, ja i dwóch posłów z Prawa i Sprawiedliwości, jest właśnie taki, że poszliśmy do Ministerstwa Rolnictwa, a okazało się, że jest to ministerstwo lenistwa. Chcieliśmy sprawdzić, czy minister prowadzi jakiekolwiek działania na rzecz rozwiązania kryzysu.
I?
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że dokumenty są tajne. Chociaż posłowie mają dostęp do tajnych dokumentów, no to nie pozwolono nam tych dokumentów sprawdzić. Stąd wyciągamy wniosek, że pozorują rozmowy, nie rozwiązują problemów. A więc mamy do czynienia z próbą przeczekania uzasadnionych protestów rolniczych przez większość rządzącą.
Czyli utrudniali kontrolę poselską, więc z jednej strony można powiedzieć, w jakiś sposób złamali także prawo.
To prawda, chociaż najistotniejsze jest co innego. Obnażenie właśnie lenistwa ze strony Ministerstwa Rolnictwa, obnażenie hipokryzji i również gry na czas. Podobnie było w przypadku, kiedy przyszli do Sejmu, przyjął ich rolników protestujących marszałek Hołownia i usłyszeli rolnicy, że proponuje im okrągły stół, a tu trzeba działać. Nie ma na co czekać. Są dwie sprawy do załatwienia. Pierwsza to embargo na import surowców rolno-spożywczych z Ukrainy. To można zrobić bardzo szybko, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
Wczoraj mówił o tym, przepraszam, premier Polski podkreślił, że nie można wykluczyć rozszerzenia zakazu dotyczącego ukraińskiego ziarna, również ale na inne produkty, a także embarga.
No, jeżeli tak mówił, to dobrze, tylko mówił tak z Pragi, nie spotkał się w Warszawie z protestującymi rolnikami i skoro tak jest, no to niech nie wyklucza, tylko niech działa. W ubiegłym roku, zarówno w kwietniu, jak i we wrześniu, rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął odpowiednie rozporządzenie i ono wciąż jest w mocy. Natomiast trzeba rozszerzyć zakres tego rozporządzenia. Rozporządzenie na embargo dotyczy zbóż.
Teraz a nie obawia się pan minister, że może zadziałać to w drugą stronę, na przykład Ukraina zakaże chociażby mleka?
To jest oczywiście, zawsze wszystko jest możliwe, natomiast trzeba rozmawiać ze stroną ukraińską, trzeba dalej wspierać stronę ukraińską, jeśli chodzi o obronę Ukrainy przed napaścią rosyjską, ale przede wszystkim trzeba dbać o interesy polskich rolników, a embargo będzie ochraniało interesy polskich rolników. No i druga sprawa to Zielony Ład, czyli polityka Unii Europejskiej, destrukcyjna polityka Unii Europejskiej, której sprzeciwiają się rolnicy od Polski po Portugalię.
Czyli Unia Europejska powinna wycofać się z Zielonego Ładu, od którego mimo wcześniejszego, powiedzmy, poparcia dystansują się już dzisiaj wszystkie główne partie polityczne w Polsce.
No w Polsce tylko deklaratywnie.
Pytanie, czy jest to realne?
To jest tak, że w Polsce rządzi koalicja, która chełpi się tym, że ma świetne relacje z Brukselą, a mówiąc wprost z Berlinem. Tylko że ta koalicja, dwie partie z tej koalicji, czyli Platforma Obywatelska i PSL, są w rodzinie politycznej, na której czele stoi niemiecki polityk Manfred Weber, chodzi o Europejską Partię Ludową. I Manfred Weber w ubiegłym tygodniu powiedział wprost, że Europejska Partia Ludowa to jest partia Zielonego Ładu. Czyli oni na sztandarach mają wypisany Zielony Ład. No a więc jeżeli PO i PSL rzeczywiście dystansują się, to niech dadzą tego dowód, niech wyjdą z tej Europejskiej Partii Ludowej. Nie zrobią tego. Dlaczego? Dlatego, że są ulegli. Dlatego, że Europejska Partia Ludowa, Niemcy pomogli im w kampanii wyborczej i dziś spłacają ten dług, na przykład poprzez zahamowanie budowy centralnego portu komunikacyjnego, bo on jest konkurencyjny wobec Niemiec. I można by wskazywać bardzo wiele takich przedsięwzięć, które rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości, a które dziś są albo hamowane, albo zaniechane.
A dlaczego chociażby tak sondaże pokazują, Polacy obwiniają was, że to wy odpowiadacie za problemy polskich rolników?
No, ze względu na propagandę, ze względu na to, że przecież koalicja 13 grudnia przejęła media publiczne, siłowo przejęła media publiczne po raz drugi w historii Polski. Został wyłączony sygnał telewizji polskiej. Pierwszy raz 13 grudnia 1981 roku, kiedy Jaruzelski wprowadził stan wojenny, zresztą postkomuniści są w tej koalicji 13 grudnia, czyli spadkobiercy Jaruzelskiego, już w linii prostej. A po raz drugi ten sygnał został wyłączony 20 grudnia 2023 roku, więc domykają system. To wszystko, taki walec medialny się przetacza, organizują różne igrzyska w postaci komisji i śledczych. No i ludzie, którzy nie interesują się polityką, a przecież nie wszyscy muszą się interesować polityką, to są odbiorcami tylko tego przekazu, który oni serwują.
A czy nie macie sobie nic do zarzucenia jako poprzedni rząd? Na przykład my otwierając granice dla ukraińskiego zboża.
Nie jesteśmy doskonali. Nikt z nas nie jest doskonały. Błędy też popełniamy.
Działania chociażby komisarza.
Ale przypomnę. Kwiecień ubiegłego roku. Kongres polskiej wsi zorganizowany w Łysych na Mazowszu i tam pan premier Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że należy pomagać Ukrainie, jeżeli chodzi o pomoc charytatywną i militarną, ale trzeba chronić interesy polskich rolników. I wprowadziliśmy rozporządzenie ograniczające import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
A może za późno, panie ministrze?
Ale wprowadziliśmy takie rozporządzenie. Potem 15 września Unia Europejska zdecydowała się o otwarciu na import z Ukrainy, a my jednostronnie wprowadziliśmy rozporządzenie 15 września ubiegłego roku o ograniczeniu importu właśnie produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Ono wciąż obowiązuje. Teraz jest czas, żeby rozszerzyć rozporządzenie. A co robi koalicja 13 grudnia? No nic nie robi. Śpi. Działa w ten sposób przeciwko interesom polskich rolników, ale też przeciwko interesom państwa polskiego. To, co dotyczy Zielonego Ładu, to jest obłędna polityka niemiecka, która doprowadzi w konsekwencji do wzrostu cen energii. To jest absurd. Doprowadzi do zabójstwa rolnictwa i to w całej Europie. Oni uważają, że będą sprowadzać produkty żywnościowe z Ameryki Południowej. To jest jakiś wielki absurd. Jeszcze w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, kiedy Rosja próbuje odbudować swoje imperium. Więc trzeba odejść od tego absurdu. Tylko ci, którzy dziś Polską rządzą, nie są w stanie tego zrobić ze względu na swoje uwikłania związane właśnie z uległością wobec Brukseli, a mówiąc wprost Berlina.
A czy rozsypywanie zboża, taki charakter protestu jest dla pana akceptowalny?
Nie, oczywiście nie, oczywiście nie. Ale też proszę zwrócić uwagę, że...
A te transparenty, panie ministrze, które pojawiały się chociażby...
Ja uważam, że to są prowokacje.
Putin, zrób porządek z Ukrainą, tak? Myśli pan, że to nie byli prawdziwi rolnicy?
Uważam, że to są prowokacje, które wykorzystują rządzący właśnie, żeby generalizować, żeby mówić tak, rolnicy, no to... to właśnie ulegają takim hasłom. To nieprawda. To jest prowokacja wykorzystywana zręcznie przez propagandę rządu koalicji 13 grudnia.
A powinny być większe dopłaty dla rolników?
To trzeba posłuchać samych rolników. Rolnicy nie mówią o tym, że oczekują wyższych dopłat. Rolnicy oczekują uczciwej konkurencji. Sprowadzanie produktów rolno-spożywczych z Ukrainy nie jest uczciwą konkurencją, dlatego że tam produkcja rolna jest pozbawiona norm, które są nałożone w Polsce. Chodzi o normy żywnościowe stanowiące o jakości żywności. No i jeszcze nieuczciwość tej konkurencji polega na tym, że na Ukrainie producenci rolni to nie są mali gospodarze,
tylko oligarchowie.
To są wielkie firmy, oligarchowie, którzy mają swoje firmy zarejestrowane w rajach podatkowych. Stąd też ta otwartość Brukseli i Berlina na właśnie sprowadzanie artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy.
Skoro okrągły stół, ta propozycja marszałka Hołowni nie... Co by pan radził na dzień dzisiejszy? Natychmiastowym embargu, natychmiastowym zakazie Zielonego Ładu, ale...
Ta propozycja marszałka Hołowni to jest tylko gra na czas. Rozporządzenie Zresztą Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości przedstawił projekt uchwały zobowiązującej rząd do wydania takiego rozporządzenia. Rozporządzenie już, to jest naprawdę godzina pracy, żeby takie rozporządzenie zostało wydane. No i odejście od Zielonego Ładu. Odejście od Zielonego Ładu, gdyż Zielony Ład jest zabójczy dla europejskiego rolnictwa.
Panie ministrze, czy kraje zachodnie, Unia Europejska, w tym Polska, powinna wysłać swoich żołnierzy do Ukrainy?
Nie powinna tego robić.
Czyli wypowiedź Macrona była na wyrost?
No to trzeba to odbierać zapewne...
Skąd taka radykalna zmiana ze strony Francji?
No, trzeba to odbierać w kontekście, sądzę, wyborczym. We Francji też odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i sądzę, że tu chodzi o sytuację wewnętrzną we Francji. Natomiast niewątpliwie ważne jest wsparcie dla Ukrainy. W interesie wolnego świata leży to, żeby Putin nie odbudował Imperium Rosyjskiego, więc wsparcie Ukrainy jest koniecznością. A wniosek dla nas, dla Polski, płynie z tego taki, że musimy się zbroić, musimy się szybko zbroić. Ja bardzo się niepokoję tym, co dziś dzieje się w Ministerstwie Obrony Narodowej. Na biurku mojego następcy, ministra Kosiniaka-Kamysza, leżą kolejne kontrakty z Koreą Południową, ze Stanami Zjednoczonymi i nic się nie dzieje. W tej sprawie nic się nie dzieje. Natomiast został powołany główny doradca, emerytowany generał Gocu, były szef sztabu, który zajmuje się audytami, który dzieli włos na czworo, zastanawia się. No to nie jest czas na zastanawianie się, to jest czas działania polegający na zbrojeniu się. Trzeba Polskę zbroić, trzeba wzmacniać Wojsko Polskie.
Sądzi pan, że będzie wycofanie z kontraktów zbrojeniowych, chociażby z Koreą Południową?
Sądzę, te kontrakty są zagrożone, dlatego że nic w tej sprawie się nie dzieje, a nie ma czasu. To jest bardzo dobra broń, tylko proszę pamiętać o tym, że jest to broń konkurencyjna, na przykład wobec broni niemieckiej. Czołgi K2 koreańskie są konkurencyjne wobec niemieckich Leopardów i sądzę, że...
A armatochłowice K9? A K9?
Armatochaubice K9 to jest produkt zbieżny z produktem polskim, z krabami. Podwozie na przykład jest identyczne w krabach polskich i w K9. A więc nasza współpraca z Koreą była tak nakreślona, żeby kolejna generacja armatochaubic była już wspólną, żeby też i wieża była taka sama. Bo na przykład lufy też są identyczne, tylko wieża jest inna. A więc ta współpraca daje nam pewność tego, że polskie wojsko będzie wyposażone w nowoczesną i dobrą broń. Jeżeli chodzi o kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi, to spodziewam się tego, że zostaną ograniczone, jeżeli chodzi o zakres. Na przykład należy pozyskać dla Wojska Polskiego 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, a niestety pewnie ta liczba będzie zmniejszona przez stronę polską.
4% PKB przeznaczamy dziś w Polsce na zbrojenia. Czy to wystarczające? Gdzie należy zwiększać ten potencjał obronny?
Na wschodzie naszego kraju trzeba zwiększać potencjał obronny. W sensie trzeba organizować nowe jednostki wojskowe.
No to jest oczywiste, ale bardziej pytam o obszar naszej armii, który potrzebuje wzmocnienia. Lotnictwo myśliwskie, nie wiem, systemy rakietowe, patrioty.
Trzeba przede wszystkim...
To nie zdarzałeś takie wydarzenia, jak miały miejsce pod Bydgoszczem.
Trzeba wyciągać wnioski z tego, co dzieje się na wojnie na Ukrainie, a więc trzeba stawiać na artylerię. Lotnictwo też jest ważne. W zasadzie każda dziedzina jest ważna, ale najważniejsza jest artyleria. Stąd też po 18 latach przerwy przywróciłem do Wojska Polskiego artylerię rakietową o zasięgu do 300 kilometrów. To są HIMARS-y amerykańskie i Chunmoo koreańskie. A więc to jest najistotniejsze. A jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, o którą pani redaktor pytała, to jej nie było w naszym kraju. Wyposażając Wojsko Polskie w zarówno system Patriot, który już jest, jak i tylko jeszcze wciąż za mało, trzeba kolejne baterie uzupełniać, nasz system o kolejne baterie, jak i kolejną warstwę w postaci programu NAREW, to są rakiety krótszego zasięgu we współpracy z Brytyjczykami pozyskane, a więc to są kolejne zestawy. No, trzeba po prostu pracować systematycznie, nie tracąc czasu. Nie tracąc czasu trzeba zbroić Wojsko Polskie. żeby odstraszyć agresora, żeby Putinowi nie opłacało się zaatakować Polski.
Oczywiście wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że gigantyczne zaniedbania ze strony MON za pana czasów. Jak to jest możliwe, panie ministrze, że strategia bezpieczeństwa narodowego była oparta na założeniach sprzed rosyjskiej inwazji? Miała przestarzałe założenia. Przepisy.
No to jest właśnie pomysł emerytowanego generała Gocuła. Generał Gocuł, powiedziałem, że jest generałem ośmiogwiazdkowym, dlatego że uczestniczył w wiecach politycznych Donalda Tuska, więc opowiedział się politycznie, który właśnie koncentruje się na tego rodzaju sprawach, na audytach. Te twierdzenie jest fałszywe. Strategia z 20 roku bezpieczeństwa narodowego to dokument, w którym po raz pierwszy w historii Rosja została uznana za największe zagrożenie. A więc to wszystko. Wcześniej, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, nie wpisali Rosji jako zagrożenia. Strategię taką stworzono za czasów prezydenta Komorowskiego. Ale dlaczego nie wpisali? Bo oni reset z Rosją przeprowadzali, czyli się układali z Putinem. Więc to jest teza z gruntu fałszywa.
Dobrze, ale dlaczego MON nie rozpoczęło prac w takim wypadku w 2022 roku po agresji Rosji na Ukrainę?
Dlatego, że MON w 22 roku, ja osobiście, wyposażyłem Wojsko Polskie w nowoczesne czołgi K2. Ja nie traciłem czasu na grzebanie się w papierkach. Ja doprowadziłem do tego, że w ciągu pół roku Wojsko Polskie zostało wyposażone w czołgi K2, w armatochaubice K9, w czołgi Abrams amerykańskie. Ja działałem w odróżnieniu od Kosiniaka-Kamysza, który zajmuje się przeglądaniem dokumentów.
Czy prezes Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę, zdaniem pana?
Nie, powinien, moim zdaniem powinien dalej być liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, dlatego że daje gwarancję właśnie spoistości całego obozu Zjednoczonej Prawicy.
A słyszał pan apel profesora Andrzeja Nowaka, że powinien odejść i ustąpić, bo nie poradził sobie w starciu z Donaldem Tuskiem i ponieść konsekwencje tego czynu?
Profesor Nowak jest świetnym historykiem, sam teraz...
Żywoty równoległe, dzieje polskie, to wiemy. No i na nim wychowało się i sformatowało środowisko konserwatywnej prawicy. Dlatego pytam, czy nie jest autorytetem w tej kwestii, że nie, powinien pan Jarosław Kaczyński przejść na emeryturę.
W kwestii historii jest autorytetem, w kwestii polityki nie.
A czy premier Mateusz Morawiecki powinien być kandydatem na prezydenta?
Na razie rozmawiamy o wyborach samorządowych. Do wyborów.
Ale już się mówi, to jest... Jedno za drugim ciosem idzie. Nie mieliśmy nawet przerwy, panie ministrze, pomiędzy jednymi wyborami. Nawet nie mamy prawdziwej kampanii. We Wrocławiu nie wiszą nawet zdjęcia waszego kandydata, więc nie wiem do końca, czy ta kampania jest.
Jeszcze jest czas na rejestrację list. Jeszcze kampanii wyborczej takiej z prawdziwego zdarzenia nie ma. Po rejestracji list będzie kampania wyborcza. Oczywiście, jak mówię,
mamy miesiąc
delikatne. To prawda. Ale wybory samorządowe są trochę inne. No, z reguły to jest tak, że kandydują dotychczasowi samorządowcy, ludzie znani. Jeżeli są znani, no to oczywiście wiemy doskonale i ich oceniamy, tak albo inaczej. Jeśli nie są znani, to będą musieli zadbać o to, żeby przedstawić swój program. My jesteśmy aktywni jako Prawo i Sprawiedliwość. Ja sam już odbyłem w ramach tej kampanii ponad kilkanaście spotkań, jeżdżąc po Polsce, po całym kraju i zachęcając przede wszystkim Polaków do tego, żeby wzięli udział w wyborach samorządowych i żeby pamiętali, że na przykład na poziomie samorządowym można dać odpór rewolucji obyczajowej, która jest wprowadzana w szkołach. Dlaczego? Dlatego, że samorządy terytorialne są organami prowadzącymi szkoły. A więc jeżeli samorząd jest roztropny, jeżeli działa w imię oczekiwań mieszkańców, no to nie będzie się godził na wprowadzanie na przykład do szkół rankingu szkół przyjaznych LGBT.
Jasne, musimy...
Więc można w ten sposób również przeciwdziałać, przeciwstawiać się paktu migracyjnemu, który nam chce zafundować koalicja 13 grudnia.
Zapytam polityka wielkiego formatu, dlaczego PiS opuściło Wrocław?
Nie opuściło. Ani
odpuściło Wrocław.
Aha.
Nie mamy kandydata na urząd prezydenta.
To jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie odpuszcza ani stolicy Dolnego Śląska, ani województwa dolnośląskiego, a więc do rejestracji list jeszcze kilka dni. W związku z tym proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.
Czy Mariusz Błaszczak byłby dobrym kandydatem na urząd prezydenta Polski?
Nie rozmawiamy na ten temat.
Tobiasz Bocheński w porannej rozmowie RMF powiedział, że byłby pan. Dlatego chciałabym, żeby pan się ustosunkował, panie ministrze, do tego. Czuje się pan na siłach, by zastąpić Andrzeja Dudę?
Proszę mi wybaczyć, ale to jest zbyt wcześnie, żeby prowadzić dyskusję na temat kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Przyjdzie na to czas, zapewne jesienią tego roku, a z całą pewnością wiosną przyszłego roku, więc wtedy, jeżeli tylko pani redaktor mnie zaprosi do
oczywiście
rozmowy, wówczas będziemy na ten temat
musimy
rozmawiać.
Musimy kończyć. Chciałby pan być zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce?
Naprawdę zbyt wcześnie, żeby takie dywagacje.
Ale pragnienia są czymś innym niż decyzja.
No, ja jestem politykiem doświadczonym i ambitnym, ale to naprawdę zbyt wcześnie, żeby snuć jakiekolwiek dywagacje na ten temat.
Ambitny i doświadczony polityk Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej i wiceprezes Rady Ministrów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Dobrego dnia życzymy.
Poranny gość Radia Rodzina.